Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat walka o prawną ochronę życia w Polsce. Nasi goście Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. Edukacji, też sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I małżonek Marcin Nowak, członek zarządu i koordynator ds. Wolontariatu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, bo przebyliście dzisiaj drogę z Krakowa do Torunia. Znamy Was tak trochę więcej z anteny Radia Maryja. W telewizji pierwszy raz, tak w naszym studiu, bo tak już nieraz Was widzieliśmy w różnych materiałach. Może nim będziemy mówili o ochronie życia, o tej walce, o tej prawnej, powiedzcie, jak to się stało, że Wy zaangażowaliście się w obronę życia, coś o sobie, mama, tata, piątka dzieci, najmłodszy Edmund z Wami w studio.
Tak, być może będzie nam dane za chwilę go tutaj usłyszeć. Ojciec przedstawił nas z tych funkcji, które pełnimy w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka i to jest taka praca, która jest dla nas bardzo ważna, taka też misyjna. No ale przede wszystkim jesteśmy, myślę, szczęśliwym małżeństwem od prawie 13 lat, rodzicami pięciorga dzieci. Może nas oglądają, teraz serdecznie pozdrawiamy Karolinkę, Klarkę, Różę, Stefcie, no i właśnie naszego Edmundzika. A nasza przygoda z pro-life'em rozpoczęła się dzięki znajomości ze świętej pamięci doktora inżynierem Antonim Ziębą, który no, był ojcem takiego polskiego ruchu pro-life. No i w pewnym momencie swojego życia zaprosił nas do współpracy, do założenia takiego czasopisma studenckiego o charakterze ewangelizacyjnym, które najpierw ukazywało się w Krakowie, później jeszcze w czterech innych miastach akademickich w Polsce. No i tak to się wszystko zaczęło.
Tak łatwiej myślę, można powiedzieć małżonce, bo kobieta, bo dziecko pod sercem, prawda? Zawsze kobiecie mówią, łatwiej rozumieć życie. A pan, w pana przypadku, panie Marcinie?
No, nasza historia bardzo się łączy. Od samego początku właśnie poznaliśmy się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, w którym razem z żoną aktywnie działaliśmy. I tam właśnie do tej wspólnoty, do tej grupy przyszedł święty pamięci inżynier Antoni Ziemba i nas zachęcał do tego, żebyśmy podejmowali różne działania właśnie w obronie życia człowieka. Najpierw to były przeglądy filmów pro-life czy różne konferencje. Później właśnie to wspomniane czasopismo dla studentów. I tak krok po kroku przesiąkaliśmy tą ideą pro-life'u. Także dzisiaj jesteśmy w stowarzyszeniu, które on założył.
Walka o prawną ochronę. Też pytanie, czy prawo pomaga, czy należy prawo ustanawiać, czy jednak liczyć na sumienie, na formację człowieka, na to, że jest moralny, że ma dobrą wolę, że ma rozum, te wszystkie dary, którymi Pan Bóg go obdarzył. No bo znamy też naszą historię, bo tak możemy sięgnąć do 93 roku. Ostatnio obchodziliśmy 30. rocznicę. Państwo też o tym, czy Pani mówiła na naszej antenie. W Radiu Maria mamy niedawny Trybunału Konstytucyjnego, rok 2020, październik i później styczeń. Za chwilę będzie rocznica druga, tak? Druga rocznica obwieszczenia przez prezesa Rady Ministrów. No ale mamy ten niechlubny rok 56, 27 kwietnia, 67 lat, kiedy to komunistyczny Sejm PRL-u przyjął ustawę o warunkach dopuszczających przerwanie ciąży. Jak postrzegacie to, co się działo? Bo nieproste to było, te 30 lat takiej formacji, bo zawsze o tym doktor inżynier Antoni Ziemba mówił, że nieustannie musimy czynić ten wysiłek, żeby formować człowieka, formować jego sumienie, jak gdyby no, flanka po flance, prawda? Bronimy na różnych etapach, wśród różnych ludzi, no i też trafia to do Sejmu. Też wiemy, że Sejm nie zawsze byłby taki, jak chcielibyśmy, czy nawet jak naród się spodziewa, no... Matematyka nieraz nie pozwala na to dobro, którego byśmy się spodziewali.
Ja myślę, że jest ważne jedno i drugie. Wbrew temu, co głoszą organizacje proaborcyjne, racząc nas właśnie tutaj takim sloganem, że prawo nie jest ważne, że liczy się sumienie, my widzimy, że jest zupełnie inaczej, że to dobre prawo pomaga nam wychowywać dzieci, wychowywać młodzież właśnie do tego, żeby pokochać każde dziecko rozwijające się w łonie matki. Podam prosty przykład. Przed 93 rokiem, kiedy została uchwalona ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ja podaję jej długą nazwę nie bez przyczyny. Ona jest powszechnie nazywana ustawą antyaborcyjną, ale zwróćmy uwagę, że to jest ustawa o ochronie płodu ludzkiego. Zanim ten dokument został uchwalony, dokument pewnie najszerzej dyskutowany akt prawny, generalnie spory odsetek polskiego społeczeństwa popierał aborcję z przyczyn społecznych. Po uchwaleniu ustawy w 1993 roku to poparcie dla aborcji z przyczyn społecznych zaczęło bardzo szybko spadać. To pokazuje taki bardzo prosty mechanizm. My myślimy, że to, na co prawo nam pozwala, jest dobre, a to, czego prawo zabrania, jest złe. I z tego powodu my właśnie bardzo potrzebujemy mieć prawo, które będzie dobrze ustawiało nam tutaj te najważniejsze, fundamentalne wartości.
No ale właśnie ci, którzy są za aborcją, będą mówili, że nas prawo ogranicza w tych naszych wolnościach.
Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Gdybyśmy my zawsze potrafili wybierać dobrze w naszym sumieniu, właśnie korzystając z tej naszej wolności, to my byśmy nie potrzebowali mieć kodeksu karnego. On byłby pusty. A jednak człowiek nie zawsze potrafi wybrać dobro. I dlatego trzeba napisać, że nie wolno gwałcić, nie wolno zabijać, trzeba płacić podatki, czy wreszcie nie wolno zabijać dziecka rozwijającego się w łonie matki. Ten 93 rok, kiedy została uchwalona ustawa, był w Polsce przełomem. My dzisiaj różnimy się w ocenie tych wydarzeń z 93 roku. Mamy inną narrację, sięgamy po inne narzędzia, mamy inne środki właśnie do ochrony, do walki o ochronę życia dzieci nienarodzonych. Natomiast przypomnijmy sobie, jak to w tym 93 roku wyglądało.
Jakie były uwarunkowania,
dokładnie,
prawda?
Bo już sam...
I my jednak zdecydowaliśmy się jako naród i parlament również, prawda, na to, żeby jednak zmienić tę ustawę, żeby nie było to, nie ciążyło na nas, bo cały czas ci, którzy bronili życia i na to ich było stać, mówili w tej przestrzeni publicznej, że nie możemy dopuszczać do tego, żeby tak w imię prawa mordować dzieci.
Ja myślę, że to jest bardzo znaczące, że ta ustawa z 93 roku odbyła się już w wolnej Polsce, bo jak kiedy pomyślimy o historii aborcji w Polsce, tego prawodawstwa, to łatwo można zauważyć, że to prawodawstwo proaborcyjne, zezwalające na aborcję, było jakby nam narzucone. Najpierw przez okupanta hitlerowskiego w 1943 roku, później już przez Sejm w latach PRL-u w 1956 roku. I po odzyskaniu niepodległości właśnie wolny naród porządkuje różne sprawy, organizując się jakby na nowo i podejmuje też kwestie ochrony życia człowieka, jakby wychodząc też trochę naprzeciw różnym tendencjom społecznym, które od początku lat 80. były. Bo kiedy popatrzymy na przykład na statystyki dotyczące aborcji od lat 60., były bardzo wysokie, bo oficjalne sięgały 200 tysięcy. Natomiast od początku lat 80., od początku pielgrzymek świętego Jana Pawła II, czy też różnych akcji modlitewnych, chociażby krucjaty w intencji poczętych dzieci, to ten odsetek, te statystyki aborcyjne zaczynają spadać. Jakby społeczeństwo się budzi i wchodząc w nowy okres wolności, wchodzi też z takim nowym nastawieniem, że jednak chce chronić życie.
No tak, od pontyfikatu Jana Pawła II to się trochę minęło czasu, nim naród dojrzał. Nie jedna pielgrzymka, prawda, w naszej ojczyźnie, nim doszło do tego, że my jako naród powiedzieliśmy, aczkolwiek też nie do końca byśmy tak chcieli, bo ci, którzy rozumieją życie, nawet te trzy przypadki chcieliby całkowicie anulować i żeby w tej ustawie z 93 roku jej nie było. No ale na to jeszcze nas stać nie było, czy prawodawców, tak można powiedzieć, parlamentarzystów.
Środowisko polskich proleferów w tym 93 roku było z powodu tej ustawy podzielone. Dlatego, że niektórzy uważali, że należy walczyć o wszystko albo nic. Były takie próby, takie propozycje ze strony właśnie takiej prawicowej, konserwatywnej, takie zabiegi, żeby właśnie ta ustawa uchwalona w 93 roku całkowicie eliminowała prawną możliwość zabijania nienarodzonych dzieci w Polsce. My, kiedy patrzymy na te wydarzenia z perspektywy już tych 30 lat, widzimy, że w polskim scenariuszu mogła się sprawdzić tylko i wyłącznie ta droga małych kroków. W tamtym czasie nie dało się uzyskać więcej. Po prostu nie dało się.
Czyli taka postawa wszystko albo nic
myślę, że doprowadziłaby nas do tego, że tej ustawy po prostu by nie było. Przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, że w tamtym czasie kwestia w ogóle ochrony życia dzieci nienarodzonych była no może nie tematem tabu, ale w debacie sejmowej, w debacie publicznej ona była praktycznie praktycznie nieobecna. I już sam fakt wprowadzenia tego tematu do takiego szerokiego dyskursu był wielkim sukcesem. Ja powiem tak, ta ustawa z 93 roku, ona oczywiście była niedoskonała, przez niektórych nazywana jakimś kompromisem aborcyjnym, chociaż to sformułowanie zupełnie nie przystaje do atmosfery tamtych dni, bo to był wynik twardych negocjacji, naprawdę bardzo ostrej walki politycznej, a nie jakiś kompromis. Natomiast ona przygotowała też grunt pod to, żeby w tym 2020 roku pojawiło się takie, a nie inne orzeczenie odczytane w sali obrad Trybunału Konstytucyjnego. Więc myślę, że mówiąc o tych 30 latach prawnej ochrony życia w Polsce, my musimy popatrzeć na całość, to znaczy na ten rok 93, na ten rok 2020. Powiem tak, z naszego punktu widzenia mamy dzisiaj prawo, z którego my jesteśmy generalnie zadowoleni. Oczywiście żaden szanujący się pro-lifer nie powie, że ta ustawa z 93 roku to była ustawa pro-life. Ona zawierała ten najbardziej niechlubny wyjątek eugeniczny, który na co zezwala? No zezwala na to, żeby lekarz stanął przeciwko pacjentowi, żeby matka i ojciec odebrali życie swojemu dziecku, żeby osoba dorosła, która ma siłę, która ma jakąś wiedzę, ma kompetencje, stanęła przeciwko małemu, bezbronnemu człowiekowi. To było bardzo haniebne, tak, że jeszcze właśnie w tej wolnej Polsce przez tyle lat ta aborcja eugeniczna była dozwolona. Natomiast no widzimy, tak jak powiedziałam wcześniej, że na tyle było nas po prostu wtedy stać.
Panie Marcinie?
Tak, ja bym zauważył jeszcze taką rzecz, że od 93 roku, kiedy 7 stycznia została uchwalona ustawa chroniąca życie w szerokim zakresie, to prolejferzy nie usiedli, nie założyli rąk i nie czekali, prawda? Tylko po uzyskaniu tego, co można było w tamtym czasie osiągnąć, zaczęła się kolejny etap takiej organicznej pracy, który miał na celu kształtowanie sumień, kształtowanie też umysłu poprzez edukację, poprzez głoszenie prawdy o początku życia człowieka. I myślę, że w znacznej mierze dzięki tej postawie aktywnej możliwe były kolejne kroki, które chociażby 2 lata temu pozwoliły na to, żeby Trybunał Konstytucyjny przyznał prawo do życia dla tych, którzy są chorzy, którzy są podejrzewani o choroby, a którzy przecież mają prawo do życia.
Tak, myślimy, najszerzej krytykowany akt prawny w Polsce, najbardziej, prawda, tak debatowany, cały czas się do niego też wraca. No ale można powiedzieć, to też był sukces na skalę międzynarodową. Gdy popatrzymy na Europę czy na świat, to jednak w Polsce stało się wiele przez tą pracę, tak jak pan mówi, organiczną i tą, którą później jeszcze, czy kontynuujemy do dzisiaj.
Zdecydowanie, przecież w tym 93 roku to wszyscy nasi sąsiedzi mieli prawodawstwo, jeśli popatrzymy właśnie na to prawodawstwo pro-life, o wiele gorsze niż właśnie w Polsce. W tym 93 roku naprawdę przyglądał nam się cały świat, podobnie zresztą jak w roku 2020. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie, że my mamy taką nową wiosnę pro-life, taką nową falę pro-life'u, taką nową falę zainteresowania tym życiem. My możemy bardzo dużo, długo rozmawiać o tym, co ta ustawa zmieniła. Myślę, że gdybyśmy chcieli tak najkrócej na tak postawione pytanie odpowiedzieć, to ja bym powiedziała, że my mamy w Polsce po prostu kulturę coraz bardziej przyjazną życiu. Dlaczego organizacje proaborcyjne tak bardzo atakowały orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? Czy im naprawdę chodzi tylko o to prawo? Przecież mówią, jeżeli nie będzie można w Polsce zabić dziecka, to my pomożemy ci wyjechać do Czech, na Słowację, do Holandii. Albo powiemy ci, jak sobie zamówisz tabletki do aborcji farmakologicznej przez internet. Więc niby to prawo nie ma dla nich znaczenia. One się obawiają najbardziej tego, że my po prostu zmienimy im kulturę. Że my im zmienimy tę kulturę usprawiedliwienia, której hołdują, w takim znaczeniu, że wykluczamy z naszego społeczeństwa ludzi, którzy z jakiegoś powodu są nam niewygodni, tak? Nie wiem, starzy, bo już nie płacą podatków, dzieci nienarodzone, bo dzieci ryby głosu nie mają, tak? Przepraszam za sformułowanie. Dzieci, które być może urodzą się niepełnosprawne. Wykluczamy pewne grupy i szukamy usprawiedliwienia, jakiegoś eleganckiego usprawiedliwienia dla tego typu zabiegu. My chcemy tę kulturę usprawiedliwienia zastąpić kulturą przyjmowania każdego człowieka takim, jakim jest. I myślę, że o tym zawsze musimy też w tych różnych naszych działaniach pamiętać. Ja mam wielką nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy życie każdego dziecka w Polsce będzie szanowane i temu na pewno może się przysłużyć taka zmiana kulturowa.
Co pan myśli, jeszcze spowodowała ta ustawa? Bo tak mówimy, no mamy teraz się gdzie odnieść, prawda? To prawo, dziecko nienarodzone, które nie może w swoim imieniu nic powiedzieć, to jednak po jego stronie staje prawo. I z tym się musi liczyć i mama, tata, lekarz, polityk, każdy z nas.
Myślę, że we wspomnianej ustawie, w jej nazwie, właśnie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, tam jest, ta ustawa jest bardzo krótka, ale ona ma wiele takich elementów, do których się przyzwyczailiśmy i może nie zwracamy już teraz na niego uwagi. Chociażby przedmiot, który miał w szkole tworzyć taką kulturę afirmacji życia, wychowanie do życia w rodzinie, przez część środowisk może jest wyśmiewane, natomiast on zwrócił uwagę, że tutaj ta ustawa ma chronić właśnie rodzinę, ma zajmować się rodziną, ponieważ życie rodzi się w rodzinie i do tego życia dojrzałego należy się też przygotować. Trzeba mieć pewną wiedzę, nie tylko biologiczną, ale także dotyczącą wzajemnych relacji, odpowiedzialności, kiedy podejmować aktywność, a kiedy należy się wstrzemięźliwość. To jest wychowanie do odpowiedzialności, do pięknej miłości. I myślę, że to zostało między innymi wprowadzone poprzez tą ustawę. I to jest właśnie tworzenie kultury, która jest przyjazna życiu i tylko myślę, że w takiej kulturze są możliwe do podejmowania kolejne akcje, które zwiększą zakres ochrony życia człowieka.
Chciałem zapytać o takie argumenty z przeciwnej strony, że kobiety umierają, że właśnie to podziemie proaborcyjne, że no my wam proponujemy farmakologiczne środki aborcyjne, czy wyjazd za granicę, to cały czas jest, czy ta potężna burza w tym październiku, po tym ogłoszeniu Trybunału, oczywiście to obwieszczenie było dopiero w styczniu, ale już co przeżywaliśmy na ulicach i nieraz tak z podziwu nie mogłem wyjść, że matki z dziećmi nawet są i wyklinają jak tylko można i są za tym, nie wiem czy do końca rozumieją z jakiego powodu wyszli i za czym podnoszą ten swój głos, co chciałyby zmienić, albo z jakiej racji są oburzeni, prawda? Bo może być tak, że my w jakiś sposób też jesteśmy uprowadzani, że nie do końca rozumiemy, co się tak naprawdę stało i dla kogo jest ta ustawa, dla kogo jest ten zapis, kogo chroni i teraz co też mówi o naszym człowieczeństwie. Jak to postrzegacie właśnie kobiety, ten właśnie wolny wybór, którego zostaliśmy i to takie mocne napieranie na to, żeby to oburzenie wzrastało w społeczeństwie, w Polakach. Panie Marcinie. No,
wydarzenia z jesieni sprzed 2 lat myślę, że mają kilka przyczyn. Oczywiście takim głównym pretekstem było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale na to nałożyła się chociażby pandemia i różne ograniczenia, które były wtedy nakładane. I taka, bym powiedział, taka sytuacja zagrożenia pewnej frustracji, też pewnego zamknięcia, myślę, że na to się nałożyła. Nie bagatelizuję, że chodziło tylko o to, żeby, że tak powiem, się wykrzyczeć i wyżyć, i wszyscy poszli tam nieświadomie, ponieważ na pewno jest duża część społeczeństwa, która poszła tam właśnie ze względu na argumenty na ochronę życia. Natomiast myślę, że tutaj może być pewien problem z rozumieniem swojej wolności, ponieważ kiedy uważamy, że żyjemy w świecie, w którym wszystko nam wolno, w którym możemy o wszystkim decydować, czasem nawet współcześnie o swojej płci, o takich rzeczach, o których normalnie decyduje biologia, to możemy się wypowiadać na wszystkie tematy i możemy tą wolność wykorzystywać dla dobra swojego, a nie zapominając o dobru drugiego człowieka. I myślę, że w tym sporze mamy przede wszystkim problem z pojmowaniem wolności. Ponieważ kiedy chcemy decydować o tym, co od nas nie należy, to wtedy możemy stać się w jakiś sposób wulgarni, żeby te swoje dobra wymóc.
Cóż też z kobietą, prawda? Bo można powiedzieć, kobieta jako jedyna stworzona do tego, żeby mieć tę radość cieszenia się, że życie rośnie pod jej sercem. No jednak nieraz jak gdyby nie potrafimy zrozumieć, że kobieta może tak w taki sposób, prawda, wołać o to, żeby miała prawo do tego, żeby zabiła swoje dziecko, a co więcej, przyjaciółka czy koleżanka, prawda, czy druga kobieta woła o to prawo dla kobiety, żeby to było prawem.
Z pewnością jest tak, jak Marcin powiedział, że część osób niestety ma takie antynatalistyczne poglądy. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że mamy bardzo dużą asymetrię przekazu w mediach i część osób po prostu kupiła te slogany proaborcyjne totalnie bezrefleksyjnie. Ja sama byłam świadkiem wielu takich, można by powiedzieć, jest takie modne sformułowanie, takich coming outów na pro-life, osób, które odwoływały publicznie swoje jakieś, nie wiem, poglądy głoszone kilka tygodni wcześniej, na przykład na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, pisząc mniej więcej takie posty. Byłam na czarnym proteście, mogliście zobaczyć moje zdjęcie, poparłam ten ruch w pierwszym odruchu, ale ja dopiero teraz dowiedziałam się, o co tak naprawdę w tym chodzi i ja chcę publicznie powiedzieć, że to odwołuję, że ja po prostu dałam się nabrać. To, co ojciec, te argumenty, w cudzysłowie, proaborcyjne, które ojciec przed chwilą przytoczył, bawiąc się właśnie w takiego rzecznika tych organizacji proaborcyjnych. Jeśli my mamy trochę wiedzy, my każdy z nich możemy bardzo szybko obalić. Słyszymy cały czas, że chociażby, że ta ustawa nie działa, tak? Bo jeśli kobieta będzie chciała zdecydować się na aborcję, to i tak będzie mogła sobie, wyjechać gdzieś do Holandii, do Czech, na Słowację, że tysiące Polek przerywają ciążę właśnie poza granicami naszego kraju. Tymczasem wszystkie kraje, w których działają tak zwane kliniki aborcyjne, prowadzą bardzo szczegółową ewidencję pacjentek, które są w tego typu miejscach przyjmowane. I o dziwo bardzo chętnie się takimi statystykami znowu niestety w cudzysłowie chwalą, dlatego że w ich interesie w ogóle nie jest, aby bardzo często przyjeżdżały i pukały do ich drzwi Polki czy po prostu inne cudzoziemki, dlatego że w tych krajach aborcje dla cudzoziemek odbywają się często na granicy prawa. I z takich oficjalnych danych udostępnianych chociażby przez kliniki czeskie czy słowackie, my dowiadujemy się, że tych Polek do tych krajów wyjeżdża na przykład, od kilkudziesięciu do kilkuset, a nie wiadomo jakie tysiące. Oczywiście my zawsze powiemy, że to jest kilkaset za dużo. Natomiast pamiętajmy o tym, że wpuszczanie w opinię publiczną tego typu fake newsów ma bardzo konkretny cel. Zawyżanie statystyk dotyczących turystyki aborcyjnej czy podziemia aborcyjnego. To jest stara jak świat proaborcyjna strategia ujawniona w 1982 roku w Irlandii przez nawróconego abortera doktora Bernarda Nathansona, który mówił, że my wymyślaliśmy liczby, które zaczęły kształtować nową społeczność, nową świadomość, nowy sposób myślenia w Stanach Zjednoczonych. I mechanizm był bardzo prosty. Pokazujemy ludziom, że setki tysięcy kobiet wyjeżdżają za granicę albo idą na aborcję w niesterylnych warunkach, w ciemnych gabinetach, gdzieś tam po piwnicach. No więc skoro ta skala tego procederu jest tak ogromna, to już lepiej usankcjonujmy to jakoś, żeby przynajmniej te kobiety mogły legalnie w czystym, sterylnym szpitalu. Wspomniałam o tych statystykach dotyczących podziemia aborcyjnego. Polskie feministki szacują skalę tego zjawiska na od 50 do 200 tysięcy aborcji rocznie. Bardzo trudno jest oszacować w taki precyzyjny sposób, ile faktycznie Polek decyduje się na aborcję właśnie w tym tak zwanym podziemiu, tym bardziej, że dzisiejsze podziemie aborcyjne to nie jest to podziemie z lat, nie wiem, 70. czy 90., właśnie te gabinety gdzieś tam pochowane po blokach w piwnicach, tylko takim nowym obliczem aborcyjnego podziemia są po prostu tabletki do aborcji farmakologicznej, które kobiety zamawiają sobie przez internet. Co to tak naprawdę jest, to jest jakby inna para kaloszy, ale skupmy się na liczbach. Feministki mówią między 50 a 200 tysięcy aborcji rocznie. My, odwołując się do modeli statystycznych, które uwzględniają takie dane, jak na przykład liczba poronień, śmiertelność okołoporodowa kobiet, szacujemy, że skala tego podziemia wynosi między 5 a 16 tysięcy. Tu mamy 50, 200, 5, 16. To też jest bardzo konkretna właśnie strategia obliczona na to, żeby po prostu w ideologiczny sposób wygrać aborcję w naszym kraju. Gdyby te liczby były faktycznie tak wysokie, jak podają organizacje feministyczne, to by natychmiast znalazło swoje odzwierciedlenie w statystykach demograficznych i medycznych.
Mamy coraz lepsze prawo, patrząc na rok 50. 56, rok 93, 2020. Chciałem, tak byście pomogli nam, do czego ono się przyczynia, a z drugiej strony też mówię o tej potrzebie formacji, bo cały czas przychodzą nowe pokolenia, nowe różne zagrożenia, ale jak właśnie wygląda aborcja, czyli zabicie dziecka, oczami matki, oczami ojca, bo nawet chyba wczoraj w naszym dzienniku czytałem artykuł, że niektóre kobiety nie chcą być matkami, niektóre w ogóle nawet nie planują. No ale tam był też takie pytanie pana redaktora Gajkowskiego co do roli mężów, mężczyzn. W ogóle mężczyzna w życiu społecznym i jego rola, bo nieraz tak przekładamy to i zostawiamy kobietę samą, prawda? Kobieta, dziecko, kobieta, aborcja, a gdzie mężczyzna, gdzie lekarz, gdzie my jesteśmy? I teraz gdybyście pomogli nam też zrozumieć, bo to też pokaże, co musimy zrobić w przyszłości, myśląc o edukacji, właściwym podejściu w edukacji do dzieci, do młodzieży, mężczyzny, kobiety.
Panie Marcinie. Problem aborcji jest przedstawiany, że jest to sprawa kobiet. To jest właśnie jedno z tych haseł, którym jesteśmy karmieni. Natomiast no, uczciwie trzeba przyznać, że to nie jest sprawa tylko i wyłącznie kobiety, ponieważ tam jest dziecko, które jest owocem współżycia kobiety i mężczyzny, czyli mamy już trzy osoby. Bardzo często przecież tam pojawia się lekarz, który z jednej strony doradza aborcję, może ją nawet wykonuje, personel, który asystuje. Często też osoby, które nakłaniają do aborcji, które namawiają kobietę, przedstawiając jej tę alternatywę jako jedyną możliwą, że to jest najlepsze dla niej rozwiązanie. I w tej debacie publicznej mężczyzna jest pomijany, albo chociażby we wspomnianych protestach można było zobaczyć wielu mężczyzn, którzy właśnie wychodzili na ulicę z napisami, mówiąc, że walczą o lepszą przyszłość dla swoich córek, dla swoich wnuczek czy dla swoich żon. I myślę, że to jest duże takie odwrócenie porządku rzeczy, kiedy to mężczyzna powinien być takim obrońcą, kiedy mężczyzna powinien stać na straży przede wszystkim życia, kiedy może nawet nawiązując do obrazu stworzenia, to mężczyzna miał być tym, który doprowadzał życie po prostu do ogrodu, miał przekopywać, po prostu udrażniać właśnie rzekę, która doprowadzała życie. I myślę, że współcześnie powinno być podobnie, to znaczy my jako mężczyźni nie powinniśmy się zamykać w takim sformułowaniu, że to jest sprawa kobiet, wam nic do tego. No jest nam bardzo dużo do tego, ponieważ jesteśmy ojcami tych dzieci i też na nas spoczywa współodpowiedzialność. W Polsce tego nie dostrzegamy, ponieważ mamy to prawo, które chroni życie w większości. Natomiast możemy zobaczyć w internecie wiele filmików sprzed klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie mężczyźni, których żony czy których partnerki właśnie dokonują aborcji, krzyczą, proszą, płaczą wręcz, błagając, żeby ochronić to życie. Z polskiego podwórka też mamy bardzo ciekawy przykład. Jedna z liderek aborcyjnego Dream Teamu aktualnie ma proces. I tutaj ciekawostką jest ciekawostką jest, że proces wytoczył ojciec czy mąż kobiety, która poprzez właśnie ten aborcyjny Dream Team zamawiała tabletki. Więc to też jest tak, że my jako mężczyźni mamy dużo do powiedzenia i powinniśmy stwarzać dobre warunki prawne, ale też społeczne do tego, żeby to życie było chronione. Też są bardzo ciekawe badania i amerykańskie, i niemieckie, które się odwołują do tego, dlaczego kobiety w ogóle decydują się na aborcję. I niestety dla nas, mężczyzn, smutnym wnioskiem jest to, że 40 czy 50 nawet procent kobiet, które wypowiadały się w tym badaniu, jako główny powód decyzji o aborcji było to, że nie mają wsparcia w partnerze, czy nawet on je zmusza do tego, czyli ucieka od odpowiedzialności. I przed nami, jako przed mężczyznami, ale też tymi, którzy mają wpływ na formowanie chociażby mężczyzn, jest to, żeby tłumaczyć i uświadamiać, że mężczyzna ma być obrońcą, ma być tym, który chroni to życie, chroni kobietę i sprowadza to życie na właściwe tory.
Dziękuję. A właśnie kobieta, oczami kobiety, dziecka, bo też o tym nieraz zapominamy, no ale dobrze, tak jak też mówicie, ta formacja nieustanna trwa nie tylko przez różnego rodzaju ruchy pro-life, ale po prostu przez matkę, ojca.
Zdecydowanie. Myślę, że Marcin bardzo, bardzo myślę, dobrze o tym powiedział. My musimy zawsze pamiętać o tym, że te wszelkie dyskusje o aborcji to nie jest jakaś tylko dywagacja o jakiejś idei na wysokim poziomie abstrakcji, bo zawsze ta debata sprowadza się do bardzo konkretnych osób. A podmiotem dyskusji o aborcji jest, no właśnie, jest ojciec, jest personel medyczny, ale jest właśnie jest wreszcie matka i jest to dziecko. I my czasami może kupujemy właśnie te pseudoargumenty, że dla dziecka, nie wiem, podejrzewanego o choroby, o ciężką niepełnosprawność, ta aborcja będzie lepsza. Nawet słyszałam kiedyś takie sformułowanie, że ona jest bardziej humanitarna, tak, niż rodzenie tego chorego dziecka, pozwalanie mu na to, żeby, nie wiem, umierało w cierpieniach, w męczarniach. Tu nam się przydaje trochę wiedzy o tym, jak rozwija się dziecko w łonie matki i co potrafi dzisiejsza medycyna. Kiedy poczytamy podręczniki, nie wiem, akademickie, ale też książki po prostu do biologii, z których no, nasza najstarsza córka się teraz uczy, będąc w czwartej klasie, my się dowiadujemy z tych prostych książek, tak, że życie ludzkie się rozpoczyna od poczęcia, że dziecko, gdy ma 21 dni swojego życia prenatalnego, wtedy rozpoczyna pracę jego serce, że bardzo szybko możemy zarejestrować aktywność mózgu, że gdy dziecko ma 7 tygodni życia prenatalnego, to już w jego ciele możemy zauważyć pierwsze receptory bólu. I kiedy my to wszystko wiemy, kiedy korzystamy właśnie z tych zdobyczy techniki, to my nie jesteśmy w stanie już dalej jakby kupować tej propagandy, że zabicie tego dziecka naprawdę no nie ma dla niego żadnego znaczenia, tak?
Ale jeżeli kupujemy, to jacy jesteśmy uwstecznieni, jeżeli chodzi o takie odruchy ludzkie i rozumienie tego, kim jesteśmy jako człowiek. Jeżeli pani mówi 21 dni, 7 tygodni, prawda? Trochę wiedzy wystarczy, którą ja jako człowiek posiadający rozum przyswoję, zrozumie, przemyślę, powinienem działać inaczej, a tak to, czy ja jestem takim właśnie przodownikiem w myśleniu i walce o wolność, czy jestem bardzo uwsteczniony?
No właśnie o nas się mówi, tak, że jesteśmy tym katolickim ciemnogrodem, że jesteśmy tym zaściankiem, że nie jesteśmy nowocześni, a ja chciałam powiedzieć, że to właśnie my idziemy z postępem czasu, że to my szanujemy medycynę. Przecież mamy w Polsce 5 wysokoreferencyjnych ośrodków, w których odbywają się operacje wewnątrzmaciczne. Nasi polscy lekarze, światowej klasy specjaliści potrafią operować dzieci w łonach matek, używając do tego nici chirurgicznych, cieńszych od ludzkiego włosa. Dzięki temu, że dzieci z różnymi wadami, upośledzeniami mogły się rodzić, lekarze nauczyli się im pomagać. Ja sobie tak myślę, że może, nie wiem, 150 lat temu naprawdę ktoś mógł uwierzyć w takie hasło, że aborcja rozwiązuje jakiś problem. Ale dzisiaj, kiedy my mamy tę wiedzę, kiedy medycyna tak bardzo poszła do przodu, naprawdę to hasło zupełnie się nie broni w żaden sposób. No czy wreszcie to, o czym też mąż zaczął mówić, kiedy popatrzymy na to, czym jest aborcja z perspektywy kobiety. To jest tak, że kiedy kobieta jest w ciąży, to cały jej organizm przestawia się na służenie potrzebom tego małego dziecka. To się dzieje mimo woli kobiety, tak? Nawet jeszcze nie zobaczyłam tych dwóch kresek na teście ciążowym, a moje ciało już chce służyć potrzebom tego małego dziecka. I oczywiście ten czas ciąży jest dla kobiety bardzo wymagający. Mówię to jako mama, sama tego doświadczyłam. Natomiast to jest fizjologiczne. I znowu bronienie na przykład takiego hasła, że aborcja jest bezpieczniejsza dla kobiety od porodu, no to też jest... To się w ogóle nie trzyma jedno z drugim kupy, że tak powiem.
Nie da
się tego obronić, to się wszystko wzajemnie tutaj, to się wszystko wzajemnie wyklucza. No ale do tego jest nam potrzebna wiedza, żebyśmy potrafili rozmawiać merytorycznie, nie emocjonalnie. To wtedy, ja głęboko w to wierzę, jesteśmy w stanie osobę, która jeszcze nie jest, tak brzydko powiem, zabetonowana w swoich poglądach, ale ma jeszcze taką gotowość posłuchania drugiej strony, jesteśmy w stanie naprawdę zachęcić ją do przyjęcia tej naszej prolife'owej perspektywy.
Drodzy Państwo, rodzina Radia Maria już była w 93 roku. Też już wiele tych aktywności przecież podejmowaliśmy. Zapraszam. Dziś mówimy walka o prawną ochronę życia w Polsce. Czekamy też na Państwa głosy, argumenty, na to, czego sami doświadczyliśmy w tym zabieganiu o prawdę, o człowieczeństwo nasze, ale też o życie dzieci pod sercem matek. Dziś są z nami Magdalena Guziak-Nowak i pan Marcin Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka z Krakowa. Pani Magda jest dyrektorem z edukacji, a pan Marcin koordynatorem do spraw wolontariatu. Telefony do studia. Słuchacze, też prosimy, telefonujcie do studia telewizji Trwam na te numery, które podaję. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. To przy tej okazji zapytam, bo jak te 30 lat nastało, pojawiły się różnego rodzaju informacje o przygotowywanych inicjatywach albo tym, co robicie, prawda, bo i film ten, tam ktoś jest, czy opracowania różnego rodzaju, czy chociażby kolejny konkurs, bo już widzę 18 konkurs dla dzieci i młodzieży, tu mamy 3 przedziały wiekowe. Szkoła podstawowa, 4-6 klasa, podstawowa 7-8 i ponadpodstawowa, też różnego rodzaju kategorie. Myślę, że też przy okazji, jak będziemy mówili, pokażemy niektóre prace, bo i literackie, plastyczne, multimedialne nawet, tak, i wiersze, opowiadania, i plakaty, grafika, więc na to młodzież stać i wy też stoicie za tym, już za 18 konkursem, który... Jeszcze można się zgłaszać, ale mamy telefon. Przepraszam, że tak nagadałem, a odbieram i nie daję wam głosu. Proszę bardzo. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Jacek z tej strony.
Prosimy.
Krakowa.
Prosimy.
Ja wykonam Państwa audycję i tutaj jestem tak pozytywnie zbudowany wypowiedziami Państwa gości. Ja jestem ojcem dwójki dzieci. Też mam doświadczenia z takiego indywidualnego problemu, który był w okresie ciąży, ponieważ na badaniach prenatalnych mojego syna wyszło to były badania tego fałdu na karku, prawda? I te badania, które się robi, i wyszło tutaj taki wynik niepokojący i mieliśmy też taki okres, kiedy bardzo to przeżywaliśmy, więc też rozumiemy rodziców, którzy mają ten taki okres ciąży, kiedy ciąża jest zagrożona lub ciąża jest też taka bardzo ryzykowna. Więc tutaj z naszej strony nie było żadnej wątpliwości i czekaliśmy na wyniki i tutaj byliśmy gotowi przyjąć to, co tutaj może nas spotkać. Natomiast też tutaj ten temat przerywania ciąży jest dla nas taki trudny, ponieważ nasze społeczeństwo się zmienia i wiele osób jest poza kościołem, więc też w naszych środowiskach rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, z naszymi znajomymi i wiemy, że podejście tutaj osób, którzy są wierzący, którzy są praktykujący, jest jednoznaczne, ponieważ życie jest dla nas największą wartością, przygotowujemy się, cieszymy się, kiedy spodziewamy się potomstwa. Natomiast jak rozmawiamy w naszych środowiskach z ludźmi, którzy nie są katolikami, to jednak jest to taki bardzo trudny temat, ponieważ jest on zbudowany na wartościach. I życie dla osoby wierzącej jest to wartość taka nadrzędna, jest to wartość podstawowa. Natomiast z osobami, którzy nie są osobami wierzącymi, rozmawiając na te tematy, bardzo trudno jest mieć taką wspólną podstawę dyskusji, wspólną bazę, ponieważ życie dla tych osób często jest określane w okresie, kiedy dziecko już ma takie jakieś pewne cechy, czy na przykład układ, czy kiedy już ma serce, dla innych jest to wtedy, kiedy już ma szansę przeżycia. I ten problem wydaje mi się takim bardzo kluczowym w rozmawianiu z osobami niewierzącymi, ponieważ jeżeli rozmawiamy o przerywaniu ciąży, to często jest definiowany przez osoby, które nie są wierzącymi, kiedy zaczyna się życie. I tutaj też taka moja refleksja, jak z takimi osobami rozmawiać, jak z takimi osobami tutaj przekonać, ponieważ jeżeli w takich rozmowach jesteśmy bardzo tacy skoncentrowani na naszych wartościach, na naszym zrozumieniu, to często takie dyskusje przeradzają się w taką przepychankę lub w takie licytowanie się, ponieważ tutaj tym podstawowym nieporozumieniem jest, co to jest życie. I ja jestem teraz taki zachęcony, żeby właśnie z takimi osobami rozmawiać o tym, żeby pomówić o swoim doświadczeniu, z rodzicielstwa, o swoim doświadczeniu z ojcostwa, o swoim doświadczeniu z tych naszych problemów. Natomiast tutaj Państwo mówili o osobach, które były na tym czarnym proteście i jak to wyglądało. Często są takie krzyki oburzenia z obu stron, ponieważ jest w tym bardzo dużo takiej polityki, jest w tym bardzo dużo takich niezrozumienia stanowiska drugich, innych osób.
Panie Jacku, bardzo dziękuję. Postawimy kropkę, bo może jeszcze do nas będzie ktoś chciał dodzwonić. Czyli mamy badania prenatalne i ta niepewność ojca mamy. Co w tej sytuacji zrobić? Reakcja lekarza, medyków, no i kwestia tych argumentów, których też potrzebujemy, bo dla wierzącego no właśnie wiara, miłość podpowie, a dla człowieka niewierzącego, jak państwo by tutaj odnieśli się do kwestii?
Ja może tak odpowiadając od końca, jeśli chodzi o te czarne protesty, to nie był dobry czas na dyskusję, bo wtedy było pełne emocji. Myślę, że teraz właśnie, kiedy te emocje już opadły, to mamy czas właśnie na tą merytoryczną dyskusję. I należy też pamiętać, że to, co właśnie Magda wspomniała, że nauka sprzyja życiu, nauka sprzyja mówieniu czy przekazywaniu prawdy o życiu, chociażby patrząc na podręczniki dzieci, z których się uczą, tam jest przekazywana wiedza nie odwołująca się do religii, prawda? Tylko że właśnie, że życie zaczyna się od poczęcia, od połączenia komórki jajowej. I myślę, że w sytuacjach, kiedy nasz rozmówca jest osobą niewierzącą, niekoniecznie musimy się odwoływać właśnie do argumentów religijnych, ponieważ możemy być źle zrozumiani. Właśnie, że sprawa, i wtedy właśnie może być taki zarzut, że sprawa obrony życia to jest sprawa sumienia, ja mam inne sumienie, więc się tutaj na pewno nie dogadamy. Natomiast jest taka płaszczyzna po prostu obiektywnych informacji, faktów naukowych, na której gruncie możemy się porozumieć.
I my bardzo chętnie po tego typu narracje sięgamy, jeśli znacie Państwo nasze webinary, właśnie nasze konkursy, nasze publikacje, które też można w naszym stowarzyszeniu zupełnie bezpłatnie zamawiać, są taką naprawdę, myślę, dobrą bazą edukacyjną, no to zobaczycie Państwo, że my prawie w ogóle w naszych rozmowach, czy w naszych materiałach, nie odwołujemy się do tych argumentów religijnych. Mimo, że jesteśmy osobami głęboko wierzącymi. Właśnie dlatego, żeby nie zniechęcić do dalszej dyskusji osoby, która z góry powie, okej, czyli to nie jest dla mnie, bo ja nie chodzę do kościoła.
Czyli to jest dla każdego, bo jesteś człowiekiem.
Bo jesteś człowiekiem, oczywiście. Tak. Sprawa
pierwsze jest człowieczeństwo.
Jest sprawą ponadwyznaniową, tak, uniwersalną. Pan Jacek poruszył bardzo ważną kwestię początku życia. Ja myślę sobie, że kiedy zaczynamy rozmowę z osobą, o której wiemy, że prawdopodobnie ma inne poglądy niż my, to zastanówmy się, czy my chcemy mieć rację, czy my chcemy mieć relację z tym człowiekiem. I ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, żeby zawsze najpierw sprawdzić, czy my mamy chociaż jakiś punkt wspólny. Czyli nie idziemy od razu na zwarcie, tylko szukamy, czy jest jakaś płaszczyzna, w której my się chociaż trochę zgadzamy. I mam takie wrażenie, takie poczucie po wielu naprawdę rozmowach, które prowadziłam ze starszymi, też z młodzieżą, odwiedzając szkoły, że wiele osób ma trudność z nazwaniem człowiekiem dziecka rozwijającego się w łonie matki, dlatego że gdy widzi, w jaki sposób ono jest przedstawione na fotografiach, to ten obraz jest taki czasem taki bardzo naturalistyczny, może taki trudny w odbiorze, tak? Kiedy pokazujemy to dziecko, nie wiem, gdy ma 5 tygodni życia prenatalnego, 10, 11, później 15. I ja zadaję wtedy takie pytanie. Mówię tak, że słuchaj, możemy nie używać słowa człowiek. Możemy się posługiwać na użytek tej rozmowy terminologią medyczną. Embrion do ukończenia 8, 9 tygodnia, później mówimy o rozwoju płodowym. I zadam Ci takie pytanie. Czy Ty zgadzasz się ze mną, że życie tego embrionu czy płodu, w zależności od o którym etapie ciąży mówimy, już się rozpoczęło? Już się rozpoczęło. I na tak postawione pytanie... No żaden człowiek nie może powiedzieć nie, bo przecież są już podziały komórkowe, bo krąży krew, bo właśnie zaczęło bić serce, bo mamy etap organogenezy, budują się te narządy wewnętrzne. No gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś przedmiotem albo z czymś, co jest martwe, to by tego typu procesy nie zachodziły. I jeśli ktoś nam odpowie tak, zgadzam się, że to życie się rozpoczęło.
Te procesy zachodzą.
Dokładnie, tak. To już mamy jakiś punkt do rozmowy. I wtedy, kiedy ktoś powie na przykład, no ale aborcja to nie jest zabójstwo człowieka. Ja mówię wtedy, dobrze, ale powiedzieliśmy, że już jest życie, tak? Nie nazywamy go jeszcze twoim zdaniem człowiekiem. Mówimy o embrionie, o płodzie. Ale jeśli to życie się rozpoczęło, to co może przerwać życie? No życie przerywa tylko śmierć. Czyli aborcja jest po prostu zadaniem śmierci tej osobie, tak? I mamy jakiś punkt wspólny, w oparciu o który no możemy próbować rozmawiać. Myślę, że warto zawsze, zanim jakby zaczniemy się tutaj przepychać na te argumenty, to zwykle nic nie daje, poszukać, czy my chociaż w czymś się zgadzamy z naszym rozmówcą.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
wykupany.
Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Pomorskiego, jestem lekarzem, ale z punktu widzenia
pani
kobiet...
ma na imię?
Maria.
Dziękuję bardzo.
Z punktu widzenia kobiet, dziewcząt, ja próbuję już od długiego bardzo czasu przekonać pro-liferów, Centrum Życia Rodziny, właśnie tu młodzi ludzie, którzy, no jestem pełna dla nich podziwu, bo program jest naprawdę na wysokim poziomie i jestem pełna podziwu dla zapału. Chciałabym podsunąć coś tutaj. Właśnie chodzi o wspólną płaszczyznę do dyskusji. Dlatego, że będąc lekarzem z doświadczeniem, nie dziwię się. W ogóle zadzwoniłam, bo sprowokował mnie poprzedni telefon do tego, żeby w ogóle zadzwonić i włączyć się w to. Naprawdę można znaleźć wspólną płaszczyznę do rozmów. Nie możemy argumentować tylko tym, że chodzi o życie. Bo naprawdę ludzie, co to znaczy wierzący, niewierzący? Polacy to są naprawdę wierzący ludzie, ale może nie praktykujący. I ja z punktu widzenia takich dziewcząt młodych, z którymi miałam do czynienia i jestem pełna też zrozumienia i wiem, z jakimi problemami się szamoczą. Chodzi właśnie o sprawy sumienia i tak dalej. Życie, pro-life. Ale dlaczego nie mówimy o pro-life i pro-health? Przecież mamy do czynienia z cywilizacją śmierci, która napiera tak mocno, a my tylko cały czas o życiu. Przecież wiadomo, że nikt nie chce odbierać temu dziecku, które pod sercem nosi życia. I naprawdę należałoby wreszcie zacząć dyskusję troszkę w innych kategoriach. Ja uważam, że temat zdrowie, cywilizacja śmierci w ogóle wyparła i cały czas wszyscy o życiu. Pro-life i pro-health. Naprawdę. No co to jest za życie bez zdrowia? Ludzie, no podejmujmy rozmowy, które mają jakiś właśnie sens, ogromny sens, dlatego że no właśnie pediatrzy widzą najlepiej problemy młodych ludzi dzisiaj, przede wszystkim kobiet, i chcemy, żeby zacząć od już w czasie właśnie dorastania, już musimy mówić o tych rzeczach, ale w jaki sposób? No przecież każdy chciałby mieć zdrowe dziecko. Przecież no w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja się nie dziwię, że ona się obawia, że ta kobieta ma takie dylematy, ale my możemy tu przyjść z wielką pomocą. Dlatego, że mówi się o tym, że rodzi się bardzo dużo dzieci no, z wadami, no, problemów w tych prenatalnych. O tym się mówi. Mówi się o tych badaniach. Już się wyprawia testy, nie wiadomo co. Państwo młodzi jesteście i widzę, że jesteście pełni takiej wiary w to, że medycyna tak dużo może.
Oczywiście. Pani doktor, to ja tak wejdę w zdanie. Bo jak, tak mówimy, ten argument zdrowie, no to tak. w jakim kluczu chcemy o tym mówić, bo niektórzy mówią, że ze względu na zdrowie dziecka nie chcemy go na świecie.
Nie. Proszę ojca, temat jest bardzo trudny. Ja nie mam czasu, żeby tutaj mówić. Ja proponuję...
Ale spróbuję pani z kilka takich rzeczy, do których pani jest przekonana, argumentów. Dlaczego nie zdrowie?
Chcę powiedzieć, że ze zdrowiem jest bardzo źle. Proszę ojca, ze zdrowiem dziewcząt i kobiet jest bardzo źle. Młodzież ma problemy, ale nikt o tym nie mówi. Naprawdę, jedynie pediatrzy i to w pewnych kręgach mają tutaj...
Pani doktor, przepraszam pani doktor. Tak. Mówiąc o zdrowiu...
Kobiety, dziewczyny...
Pani doktor, słyszy mnie pani?
Ojca, muszę powiedzieć coś ważnego.
Pani doktor... Mówiąc o zdrowiu, myślimy o argumentach za tym, żeby bronić życia, czy też nie?
Oczywiście, że tak. Ale to kobieta, każda chce bronić życia i każda chciałaby urodzić dziecko i chciałaby zdrowe dziecko i to jest możliwe. Chcę powiedzieć, wszystko zależy od zdrowia młodzieży, młodych dziewcząt, kobiet. To jest nieprawda, że jest tyle wad wrodzonych. Często się, że tak powiem, nadużywa. My mamy do czynienia z niedorozwojami. Oczywiście, że w czasie prenatalnym mogą być niedociągnięcia, co nie znaczy, że to dziecko urodzi się chore. Ja uważam, że trzeba się, tutaj potrzebna jest dyskusja na ten temat i nie chcę mówić za długo, bo oczywiście storpedują to.
Dlatego tutaj postawię pani doktor kropkę. Dziękuję. Spytam też naszych gości, prawda, o to, no bo my tak mówimy, że kondycja słabnie, ale zobaczmy, jak żyjemy, jak jest z naszym ruchem, naszą aktywnością, co my jemy, prawda, bo my suplementów, prawda, i leczylibyśmy się na różne, prawda, sposoby, ale doprowadzamy organizm przez to do ruiny, prawda, zero sportu, zero aktywności, każdemu dziecku napisalibyśmy zwolnienie z wychowania fizycznego, no i dokąd, prawda, żeby dziecko wyszło nawet na podwórko, to byśmy mu uniemożliwili, usprawiedliwiając je różnymi, więc pewnie taka dyskusja czy debata przydałaby się, no ale właśnie ten argument zdrowia w obronie życia, czy jak państwo to postrzegacie?
My możemy bardzo konkretnie zatroszczyć się o to nasze zdrowie prokreacyjne. Bardzo zachęcamy wszystkich do tego, żeby wziąć udział w webinarze z naszego takiego popularno-naukowego cyklu EduLife. To są cykliczne spotkania, które odbywają się zawsze w drugą środę miesiąca o godzinie 19:00.
I co musimy zrobić, żeby uczestniczyć?
Trzeba wejść na naszą stronę internetową promyślniklife.pl/webinary. Tam
czyli
można promyślnik się zapisać.
Live, może wyświetlimy, o, nawet wyświetlamy.
Live, tak. Dokładnie, promyślniklife.pl/webinary. I zapisać się na spotkanie. I właśnie w lutym będziemy mieć takie spotkanie zatytułowane W trosce o płodność. Będziemy zastanawiać się nad tym, co my możemy zrobić, żeby właśnie temu naszemu organizmowi wspomóc. Pani wspomniała o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o badaniach prenatalnych. Ja między wierszami usłyszałam, jeśli dobrze panią zrozumiałam, taki apel o to, żeby podchodzić do nich oczywiście tak z głową.
Ostrożnie.
Ja nie mam zamiaru powiedzieć, znaczy nie chcę teraz powiedzieć, że lekarze się zawsze mylą, że badania prenatalne zawsze są błędne, że jeśli rodzice otrzymują diagnozę, że dziecko urodzi się z zespołem Downa, to ono na pewno będzie zdrowe, bo ktoś się pomylił. Zupełnie nie. To jest jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi medycyny. Natomiast my pamiętajmy, że ona nie jest wolna od ryzyka popełnienia błędu. My kilka lat temu organizowaliśmy konferencję w Krakowie, w czasie której jeden z lekarzy opowiadał, skąd się biorą właśnie błędy w wynikach, w badaniach prenatalnych. Bardzo, bardzo tak jakby takim medycznym językiem to wszystko nam tutaj wyłożył. I ja mam takie przekonanie, że właśnie ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że jeszcze wrócę na chwilę do tego 2020 roku, on nam był potrzebny z bardzo wielu różnych powodów, ale między innymi po to, żeby przywrócić należne miejsce badaniom prenatalnym, które przecież zostały zaprojektowane, wymyślone po to, żeby służyć temu małemu człowiekowi, służyć temu dziecku jako pacjentowi, no a niestety w rękach nieodpowiednich osób z biegiem czasu stały się takim narzędziem selekcji eugenicznej.
Myślę, że jeśli chodzi o ochronę życia człowieka, też o płodność, to bardzo ważnym tematem jest kwestia antykoncepcji. Ponieważ no niestety tak utarło się w takim powszechnym języku, że coraz to młodsze dziewczyny wizyty u ginekologa traktują jako tam kolejny etap na to, żeby właśnie przepisał tabletki antykoncepcyjne, które są przecież wysoko, w znaczny sposób wpływają na organizm, przecież na ten młody organizm, którego ta oś hormonalna dopiero się tworzy tam do około 20.
Który nie jest rozwinięty.
Który nie jest jeszcze rozwinięty i ma prawo do różnych wahnięć, do tego, żeby się jakby ustalać ten rytm płodności. I w sytuacji, kiedy on jest zaburzany od najmłodszych lat nastoletnich, to jakby no, naturalne jest, prawda, że później też może być rozregulowany.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Beata, ja dzwonię z Wiednia. Jestem bardzo stremowana i...
To pani Beato, pierwsza sprawa, dobrze, ustawiamy słuchawkę, żeby panią dobrze było słychać, bo chcemy panią słyszeć. Cieszymy się, proszę się uśmiechnąć do nas, do siebie i mówimy.
Ja popełniłam aborcję. Ja popełniłam aborcję, to było 15 lat temu. I pani powiedziała tak, że aborcja, ktoś tam zacytował, że aborcja rozwiązuje problemy, ona mi zniszczyła życie. I dopiero 13 lat, dopiero od 2 lat mogę o tym mówić otwarcie. przygarnęłam te dzieciątka, bo to były bliźniaki. Ja nie miałam żadnego wsparcia w rodzinie. Bo ja powiedziałam prawdę. Mój mąż, jak wiedział, że jestem w ciąży, to kazał mi usunąć. Moje dzieci wtedy były... Córka miała 12 lat, a mój syn miał 9. To tak jak katy nade mną wszyscy tanęli. A jak ktoś by mi rękę wyciągnął i by powiedział, że mogę urodzić, na kolanach bym urodziła. Ja błagałam, nie chodziłam po ścianach, prosiłam. Nie miałam od nikogo wsparcia. I państwo wielką pracę robią, że szanują życie. Ja wtedy ja nie miałam gdzie iść, ja nie miałam dokąd iść. Kazali mi albo my, albo, już tak brzydko powiem, bardzo przepraszam, albo to do karty, bo to były bliźnięta. I teraz dopiero by miały 15 lat we wrześniu. Ochrzciłam je, dałam im imiona po moich rodzicach, przyjęłam je do serca i otwarcie mogę mówić i otwarcie mogę dopiero powiedzieć, jakie są skutki uboczne aborcji. Teraz dopiero. Przez 13 lat okłamywałam siebie i innych, bo mówiłam, że poroniłam. I dopiero 2 lata temu poszłam na drogę nawrócenia i w Medjugorje. Nasza mama Boża mnie przytuliła i dopiero niedawno sama sobie wybaczyła. I chciałabym chociaż jedną osobę uratować, jedno dzieciątko, żeby ta kobieta wiedziała, co ona robi. I ja 15 lat temu ktoś mi wyrwał serce i od tej pory całe życie się obróciło do góry nogami. Nie mogłam spać, nie mogłam jeść. Odeszłam od kościoła, obwiniałam wszystkich, a zwłaszcza Pana Boga. Ciężko, bo to są ciężkie. I błagam Was, kobiety, proszę Was, matki, nikt tego nie róbcie, urodźcie i oddajcie, bo sobie zniszczycie życie. Tak nie.
Pani Beato, bardzo, bardzo dziękuję. To pewnie nieprosto mówić, bo nieprosto żyć, będąc świadomym tego. I myślę, że pani słowo, czy pani to, co pani teraz powiedziała, jakoś tak uzmysłowi ojcu, matce, tym, którzy spodziewają się dziecka, czy myślą o dzieciach, o tej odpowiedzialności, jaką ponosimy i czy nasze życie będzie piękne, czy nie tylko dziecka życie zrujnujemy, ale zrujnujemy również i swojej, i tej odpowiedzialności, prawda, o tym sercu, które mamy prawo liczyć na serce w domu. Mąż, na serce żony, żona na serce męża. To nie jest kamień i zawsze trzeba się jakoś umieć zachować jak człowiek, ale myślę, że pani Magda, czy pan Marcin lepiej to jeszcze powiedzą. Dziękuję, sił życzę, niech panią też Pan Bóg błogosławi, strzeże. Będziemy też panią polecać i pamiętać o pani w modlitwie.
Bóg zapłać, pokrotne Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Ja powiem tak po kobiecemu i po matczynemu, pani Beato, bo myślę, że pani świadectwo zrobiło więcej dobrego niż dziesiątki broszurek, które wydrukowaliśmy. Bardzo pani za nie dziękujemy i chcę pani powiedzieć, że pani dzieci są w niebie i myślę, że kiedyś będzie pani mogła je przytulić po prostu.
Myślę, że to, co pani Beata właśnie powiedziała, to streszcza duży fragment naszego programu, kiedy to właśnie kobieta, my mówimy zawsze, że to jest kobieta, dziecko, mąż, ojciec, ale też kobieta jest drugą ofiarą aborcji, ponieważ gdyby tak nie było, to pani Beata by to nie dzwoniła z płaczem, prawda, mówiąc o tym, jakie skutki, z jakimi skutkami do dzisiaj się boryka. Więc to kobieta bardzo często, najczęściej po prostu ponosi skutki psychiczne, ale też konkretne fizyczne dokonanej aborcji, ale jest też nadzieja i tutaj pani Beata wspomina o tej drodze nawrócenia, uleczenia. Też warto wspomnieć, że w Polsce mamy winnice Racheli, są to rekolekcje dla kobiet, które dokonały aborcji albo też osób, które pomagały w jakiś sposób. To są bardzo trudne rekolekcje, ale bardzo potrzebne, które przynoszą uleczenie, uzdrowienie i myślę, że jeśli ktoś ma takie doświadczenie albo zna najbliższe otoczenie, to warto polecić, ponieważ no, Pan Bóg nikogo do końca nie potępia, ale chce, żeby uzyskał uleczenie i warto z tą świadomością żyć.
A jeszcze zapytam, bo czas szybko biegnie, to trudne doświadczenie, jak być z człowiekiem, który bardzo cierpi, bo pani Beata tak no, cierpi, myślę, że nie jedna kobieta. A jak to z młodym pokoleniem jest? Bo jeżeli, tak wspomniałem o tym konkursie, już 17,
19.
Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu. Jak dzieci reagują, prawda? Bo też im proponujemy, no to czy mają na tyle tej wyobraźni, czy wiedzą? Nie? Pewnie tak, mama, tata, rodzeństwo, przychodzi może młodszy brat na świat, przychodzi siostra. Jak to jest? Jak reagują w tych różnych kategoriach literackiej, plastycznej czy multimedialnej?
Reagują w sposób bardzo twórczy. Razem tutaj z żoną jesteśmy w komisji konkursowej, która przeglądamy pracę już od kilku lat i je też oceniamy. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który jest też nazywany obrońcą kołyski. W swoim życiorysie ma nie tylko taką działalność wolnościową, ale też pomagał kobietom, które spodziewały się narodzin dziecka, organizował paczki też dla nich. I jest to konkurs przeznaczony dla dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej aż do końca liceum. Oczywiście są trzy kategorie wiekowe, żeby były szanse konkurowania. Są też trzy kategorie artystyczne, literacka, multimedialna oraz też plastyczna. I ten konkurs ma być takim pretekstem do tego, żeby właśnie w rodzinie porozmawiać na tematy obrony życia człowieka, które jakby nie należy zawężać do tematu aborcji, bo temat obrony życia człowieka czy wartości życia człowieka jest bardzo szeroki i otrzymujemy bardzo bogate prace, to znaczy poruszane są tematy niepełnosprawności swojego rodzeństwa na przykład, przyjmowania do rodziny kolejnych dzieci, tematy adopcji czy też rodzicielstwa zastępczego. To są właśnie te tematy, które u tych młodych adeptów sztuki można zobaczyć.
Pani Magdo, pani jako kobieta, matka, żona i matka, co chciałaby nam takie przesłanie też na koniec?
Na koniec? Mhm. Na koniec chciałabym powiedzieć, przypomniały mi się te słowa właśnie po telefonie pani Beaty, powtarzające Abby Johnson, że zasługujemy na coś lepszego niż aborcja. Że zasługujemy naprawdę na coś lepszego, na troskę, na poczucie bezpieczeństwa, na przytulenie, na przyjęcie nas z tym dzieckiem, które rozwija się pod naszym sercem. A wszystkim dziewczynom czy kobietom, mamom, które są teraz w trudnej sytuacji, bo ja wiem, że czasem jest tak, że jest ten test ciążowy, te dwie kreski i nie ma radości. Jest gniew, ból, smutek, jakaś rozpacz, poczucie wstydu, gniew. Chciałabym wam wszystkim powiedzieć, że naprawdę nikt nigdy nie będzie was w życiu kochał bardziej niż to dziecko, które za niedługo się urodzi.
A pewnie pani jako mama, pan jako tata, a jak dzieci, rodzeństwo oczekuje, bo wy mówicie o tym, że będziecie mieli brata czy siostrę?
No, cieszymy się, że będziemy mogli trochę więcej poopowiadać o tym na antenie Radia Maryja. To będzie temat naszej dzisiejszej audycji. Będziemy mówić o tym, jak wychowywać do takiej miłości, do życia właśnie nasze dzieci, naszą młodzież. W naszym domu to jest temat zupełnie naturalny. Tak samo rozmawiamy właśnie o tym, skąd się biorą dzieci, jak fantastyczny był czas, kiedy oczekiwaliśmy na wasze urodziny, jak rozwiązujemy zadania z matematyki. Myślę, że to jest jedna z dobrych praktyk, żeby właśnie tego tematu jakoś nie tabuizować, nie napuszać go tak niepotrzebnie, tylko po prostu traktować go no właśnie jako część życia.
Dziękuję, panie Marcinie.
Ja tak powiem, jak nasze dzieci dowiadywały się o tym, że już rozwija się pod sercem mamy ich rodzeństwo, to jak sobie przypominam, to zawsze była taka duża radość, ponieważ też to myślę, że dla nich jest świadectwem, jak my się cieszyliśmy, że słuchajcie, macie brata albo siostrę, jeszcze nie wiemy, prawda, bo to jest wczesny etap, ale no, już możemy się cieszyć. to pokazywaliśmy, że w taki sam sposób cieszyliśmy się, kiedy się o nich dowiedzieliśmy. I że każde życie, które przychodzi do naszego domu, jest wielką radością. I naprawdę zawsze to były dzikie krzyki i radości i naprawdę taki przepiękny czas.
Dziś małżonkowie, rodzice Magdalena Guziak-Nowak i Marcin Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Dziękuję też i Państwu. I tak jak słyszeliśmy o życiu, tym poczętym będziemy mówili jeszcze w audycji dla rodziców i małżonków o 21.30, a za to spotkanie bardzo dziękujemy. Dziękujemy pani doktor Marii, panu Jackowi i pani Beacie. Sił życzymy tym, którzy borykają się z trudnościami. Pomyślmy, kto nam może pomóc. Z pewnością Pan Bóg zawsze będzie dla nas podporą. Matka Najświętsza, święci. No, ale też i pomyślmy o człowieku. No i z drugiej strony pomyślmy, jakimi my jesteśmy ludźmi dla tych, którzy potrzebują, a nawet nie wiedzą, jak to powiedzieć, od nas pomocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.